Witamy bardzo serdecznie na naszym drugim nabożeństwie online. Cieszymy się bardzo, że pomimo iż nie możemy się spotkać fizycznie w większej grupie, to możemy spotkać się w przestrzeni wirtualnej, żeby wspólnie mieć społeczność. Tego szczególnego dnia, niedziela, Dzień Pański, kiedy świętujemy Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Pozwólcie, że rozpocznę nasze nabożeństwo dwoma fragmentami z Pisma Świętego. Jeden ze Starego Testamentu, drugi z Nowego. Pierwszy jest z Księgi Liczb, z 21 rozdziału, od 4 wersetu. I czytamy tak. Od góry Hor szli w kierunku Morza Sitowia, aby obejść kraj Edomu, a podczas drogi lud zaczął się niecierpliwić i mówili przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy mamy umrzeć tu na pustyni? Nie ma chleba ani wody, a to nędzne jedzenie nam zbrzydło. Wtedy Pan zesłał na lud jadowite węże, które kąsały lud, także zmarła duża liczba Izraelitów. Przyszedł więc lud do Mojżesza i powiedział: zgrzeszyliśmy, gdyż mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. Mojżesz pomodlił się więc za lud. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza: sporządź sobie jadowitego węża i zawieź go na palu. Każdy ukąszony, który na niego spojrzy, pozostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz miedzianego węża i zawiesił go na palu. I było tak, że jeśli wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na miedzianego węża, to pozostawał przy życiu. Drugi fragment jest z Ewangelii Jana z 3 rozdziału od 14 wersetu i zaczyna się właśnie odniesieniem do historii, która wydarzyła się w Księdze Liczb. 14 werset 3 rozdziału. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg pokochał świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał Syna na świat, aby świat osądził, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie jest sądzony, a kto nie wierzy, już został osądzony, gdyż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga. Sąd zaś polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej ukochali ciemność niż światłość, ponieważ złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i jej unika, aby jego czyny nie zostały ujawnione. Każdy natomiast, kto postępuje prawdziwie, przychodzi do światłości, aby stało się widoczne, że jego czyny są dokonane w Bogu. Jak wszyscy jesteśmy świadomi, sytuacja w naszym kraju, w Europie, na świecie cały czas jest bardzo zaogniona i właściwie sytuacja cały czas się rozwija. Raczej nie jest to nasza ostatnia niedziela, podczas której spotykamy się w przestrzeni wirtualnej, ale czeka nas jeszcze kilka takich niedziel. I możemy raczej zakładać, że nastroje, obawy, lęki, panika w naszym kraju również będzie narastać wraz z ilością osób, które zachorują, również niestety z ilością osób, które zginą. I tak jak Izraelici na pustyni mieli możliwość ratunku wtedy, kiedy spojrzeli na tego miedzianego węża zawieszonego na palu, a dzisiaj rano czytając drugą księgę królewską, czytałem historię Hiskiasza, który usunął wyżyny, połamał stele, ściął aszerę i roztrzaskał miedzianego węża, którego uczynił Mojżesz, albowiem aż do tego czasu Izraelici palili mu kadzidło, a nazywali go Nahusztan. Sytuacja z Hiskiaszem nastąpiła wtedy, kiedy Asyria podbiła Izrael, wzięła go do niewoli i od tego czasu Izraela już więcej nie było. Przez te setki lat Izraelici utrzymywali miedzianego węża nie jako wyraz wdzięczności, że Pan Bóg ich ratował, ale jako swoistego bożka, któremu oddawali cześć i chwałę. Nie taki był cel i zamiar tego węża. Celem było, żeby zwrócić się do Pana Boga, żeby opamiętać się ze swojego grzechu, żeby szczerze nawrócić się do Boga. I kiedy przychodzi Pan Jezus, On jest tym ostatecznym ratunkiem, ostatecznym zbawieniem. Dlatego też, gdy za chwilę będziemy śpiewać i będziemy się modlić, Będziemy słuchać Bożego Słowa, będziemy słuchać również świadectwa, nawrócenia. Zachęcam nas do tego, żebyśmy otworzyli nasze serca, żeby Duch Święty mógł je przebadać, jeśli jest coś, co potrzebujemy wyznawać. Jeśli też są strachy i lęki i inne rzeczy, które powodują, że czujemy się zagubieni i niepewni, zachęcam, zwróćmy się z tym do naszego Boga, który dał nam Jezusa Chrystusa, którego zmartwychwstanie właśnie dzisiaj wspólnie świętujemy. Także teraz zapraszam do wysłuchania lub do dołączenia się do śpiewu, do pierwszej pieśni.
Dzień dobry, ja mam na imię Oliver i to jest moja historia nawrócenia. Ja miałem taki przywilej, że mogłem urodzić się w rodzinie chrześcijańskiej, gdzie w każdą niedzielę chodziliśmy do kościoła, wjeżdżaliśmy na różne wyjazdy organizowane przez nasz kościół. Ja zawsze, jak chodziło o taką część merytoryczną, gdzie było mówione o Bogu i o jakieś były fragmenty z Biblii, to ja najczęściej się wyłączałem, gdzieś sobie odchodziłem albo po prostu myślałem o czymś innym, bo mnie to nie, szczerze mówiąc, nie interesowało. Ja myślałem, że przez to, że jestem grzeczny, że nie przeklinam, no to, że pójdę do nieba. No i tak żyłem sobie, aż 2 lata temu pojechałem na obóz do Stężycy i tam na wieczornych spotkaniach normalnie mieliśmy jakąś właśnie część merytoryczną i ja nie słuchałem, ale jakoś mnie to zaczęło interesować, co było mówione tam. I zacząłem myśleć o takiej jednej rzeczy i to było o śmierci i o tym, co się stanie ze mną, jak umrę. Czy ja tak naprawdę jestem nawrócony? I po prostu tak o tym sobie myślałem, ale z nikim nie rozmawiałem. I tak jak skończył się obóz, tak też te myśli mi się skończyły. Wróciły, jak pojechałem na zimowy obóz do Wisły. Tam rozmawiałem z paroma osobami z naszej grupki młodzieżowej i uświadomiłem sobie, że ja nie jestem osobą wierzącą, że ja szczerze nie wyznałem moich grzechów Panu Bogu i że ja idę do piekła. Zacząłem się bać tego, że nie umiałem ogarnąć, co to jest tak naprawdę wieczność i wieczny ból i wieczne cierpienie i po prostu nie mogłem tego pojąć, że ja jak teraz umrę, to od razu idę do piekła i na zawsze tam będę cierpieć. Po obozie miałem taki okres stresu i przemyśleń na ten temat. Jak na przykład przechodziłem przez przejście dla pieszych i auto się gwałtownie zatrzymało, to już po prostu miałem, no jak teraz umrę, no to koniec. Koniec mojego życia, koniec szczęścia, tylko cierpienia. I tak o tym myślałem, czasem miałem nieprzespane noce przez to i jednego wieczora już po prostu miałem dość całego tego stresu i wszystkiego tego i zawołałem tatę i pomodliłem się z nim. I wyznałem Bogu moje grzechy i wyznałem, że On jest moim Panem i Zbawicielem i że On dał swojego Syna, żeby nas ratować i wtedy zrozumiałem, jakie to musiało być ciężkie dać swojego ukochanego jednego Syna okropnym grzesznikom, takim jak my i ja nie wyobrażam sobie dać kogoś, kogo ja kocham takim ludziom i po prostu zobaczyłem, jaki Bóg jest cudowny i jaki jest naprawdę, jaki nam dał dar. Następnego dnia, jak się obudziłem, to nie czułem się jakoś inaczej, nie czułem, jakby mój świat się obrócił do góry nogami, ale jedna rzecz się zmieniła i to było to, że jak myślałem o śmierci, to miałem spokój w sercu, jakby ktoś mi kamień zdjął i wiedziałem, że to było Boże działanie, po prostu czułem, że to Bóg mi pomaga, już od razu mi pomógł i wiem, że nigdy nie będę w żadnym stopniu perfekcyjny albo święty, ale na dłuższą metę mogę powiedzieć, że widzę działanie Boga w moim życiu, widzę zmiany, które On robi pozytywne i widzę też, jak bardzo On jest cudowny i jak bardzo my nie zasługujemy na Jego miłość, na Jego dobroć, bo On jest po prostu cudowny, a my jesteśmy najgorszymi grzesznikami, jesteśmy najgorszymi ludźmi, ale On i tak nas kocha.
teraz grzechu moc nie pokona mnie, kogo zbawił on, ten już wolnym jest, dług spłacony jest, całkowicie już swoją świętą krew przelał Jezus mój, teraz grzechu moc nie pokona mnie, kogo zbawił.
Zapraszam nas teraz, żebyśmy wysłuchali kazania, które wygłosi dzisiaj Wojciech. Otwórzmy nasze serca na Boże Słowo. Boże Słowo, odnośnie którego wierzymy, że ma moc, żeby przenikać nasze serca i które Pan Bóg używa do tego, żeby nas nauczać, poprawiać, kształtować, wychowywać, prowadzić i żeby Jego Kościół był zdrowy, żebyśmy również w tym czasie właśnie takiej samotności trochę i kryzysu byli Kościołem wiernym Panu Bogu.
Witam Was serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie online. Cieszymy się, że jesteście z nami i cieszymy się, że możemy być tutaj razem. I powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem wdzięczny Panu Bogu za technologię, którą mamy, bo dzięki niej ta kwarantanna, która trwa i która pewnie będzie trwała przez najbliższe tygodnie, nie jest dla nas przeszkodą, by w jakiejś formie spotkać się jako Kościół i uwielbiać Pana Boga poprzez pieśni, modlitwę i przede wszystkim skupić się na Słowie Bożym. I dzisiejszy fragment pochodzi z drugiego rozdziału Ewangelii Marka i będzie kontynuacją naszych poprzednich rozważań. Ale zanim przejdziemy do tego fragmentu, to dla tych z Was, którzy nie jesteście na bieżąco z naszymi kazaniami lub po prostu jeżeli nie pamiętacie, chciałbym bardzo krótko przypomnieć to, co do tej pory mówiliśmy, ponieważ to nakreśli nam pewien kontekst naszej dzisiejszej historii. I Ewangelia Marka jest najkrótszą Ewangelią. Ma zaledwie 16 rozdziałów, ale jest jednocześnie najbardziej dynamiczną Ewangelią. Pełna jest wydarzeń i zwrotów akcji, które następują zaraz po sobie, niekoniecznie uwzględniając pewien porządek chronologiczny, który możemy znaleźć w pozostałych Ewangeliach synoptycznych. Ale myślę, że nie taki był cel Marka. Marka, który w bardzo umiejętny sposób przedstawia nam obraz życia i służby Pana Jezusa, widziany i głoszony przez apostoła Piotra. I gdy użyje się odpowiedniej optyki do tej Ewangelii, to dostrzec można pewną wyraźną strukturę i zabiegi literackie, które zastosował Marek, a z których wyłania się, oczywiście w pewnym uproszczeniu mówiąc, podział na dwie części. I w tej pierwszej części Marek stara się odpowiedzieć nam na pytanie, kim jest Pan Jezus. W drugiej odpowiada na pytanie, jaki jest cel Pana Jezusa. Na to pierwsze pytanie Marek odpowiada już właściwie w pierwszym wersecie. Rozpoczynając swoją Ewangelię od pewnej konkretnej deklaracji prawdy, że Pan Jezus jest Chrystusem, że Pan Jezus jest Synem Bożym. I krok po kroku opisuje nam wydarzenia, które mają być świadectwem i potwierdzeniem tego, że taka identyfikacja Pana Jezusa jest prawdziwa i nie wzięła się znikąd. Dziś nie będziemy tego wszystkiego omawiać, omawialiśmy to poprzednio, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was do naszych poprzednich markowych kazań lub do samodzielnego prześledzenia werset po wersecie tego, co dzieje się w pierwszym rozdziale, aż do momentu spotkania Pana Jezusa z człowiekiem trędowatym. Dlaczego do tego momentu? Ponieważ to spotkanie jest preludium do kolejnej sekcji wydarzeń w Ewangelii Marka, zwanej kontrowersyjną. I nasz dzisiejszy fragment, który będziemy omawiać, jest w samym sercu tej sekcji i wywołuje niemały skandal wśród lokalnej społeczności. I po tym, jak Pan Jezus oczyścił człowieka trędowatego i przekazał mu surowo, by nic nikomu nie mówił, ten zaczął rozpowiadać i rozgłaszać to, co miało miejsce, co Pan Jezus dla niego uczynił. I w tamtym momencie Pan Jezus już był bardzo popularny i informacja o nim roznosiła się bardzo szybko po okolicy. Ale po tym wydarzeniu, gdy ten człowiek oczyszczony, gdy ten człowiek uzdrowiony zaczął to rozpowiadać, reakcja ludzi była wręcz przytłaczająca. Do tego stopnia, że jak czytamy w Ewangelii, Pan Jezus nie mógł jawnie wejść do miasta, ale musiał przebywać w odludnych miejscach. I gdy sytuacja trochę się uspokoiła, wraca do Kafarnaum, jest w domu i naucza. Jest też cały tłum ludzi w środku i na zewnątrz oraz uczeni w piśmie i faryzeusze z całej Galilei i Judei i jak czytamy również w Ewangelii Łukasza z Jerozolimy. Ponieważ informacja o tym, że pojawił się jakiś nowy nauczyciel, nauczyciel, który ma moc, który ma autorytet nad chorobami, nad demonami, który swoim nauczaniem zadziwia ludzi, ponieważ oni nigdy nie słyszeli, by ktoś nauczał w ten sposób, który oczyścił człowieka trędowatego, dobiegła do samej Jerozolimy. Przyszli zobaczyć, kim jest ten Jezus, o którym wszyscy mówią. I czują się zagrożeni. Czują się zagrożeni, bo Pan Jezus wchodzi na ich teren. Naucza ludzi, ma wpływ na ludzi i do tego ma moc i autorytet, o którym oni mogą tylko i wyłącznie pomarzyć. I wszystko, co do tej pory uczynił Pan Jezus, jest cudowne i wspaniałe i nie napotkało żadnego sprzeciwu. Aż do momentu, gdy w tym domu przynieśli do Pana Jezusa człowieka sparaliżowanego. I jak pamiętacie, Pan Jezus odpuszcza mu grzechy i dokonuje niesamowitego uzdrowienia, które uwiarygadnia Jego jako osobę Syna Bożego i jednocześnie rozpoczyna pewien konflikt z przywódcami religijnymi tamtych czasów. Uważali oni, że Bóg działa jedynie przez kapłanów w świątyni w Jerozolimie i że stamtąd rozchodzi się moc Boża na cały lud Izraela i do tej pory odpuszczanie grzechów można było otrzymać tylko jedynie w świątyni poprzez złożenie ofiary. A Pan Jezus odpuszcza grzechy człowiekowi w jakimś prywatnym domu, w ogóle z rozwalonym dachem. Mogłoby się im zdawać, że bez żadnej ofiary i nie mając do tego absolutnie żadnego prawa. Ponieważ myśleli, że jest bluźniercą. Są oburzeni, a ten konflikt dopiero nabiera tempa. I tak wygląda kontekst naszego dzisiejszego fragmentu. I by już zbędnie nie przedłużać, otwórzmy proszę drugi rozdział Ewangelii Marka, wersy od 13 do 17. Potem znów wyszedł nad jezioro, a gdy zebrał się przy nim tłum ludzi, rozpoczął nauczanie. Po drodze zobaczył Lewiego, syna Halfeusza, który urzędował przy stole celnym. Wtedy zwrócił się do niego: chodź ze mną. Lewi wstał i poszedł za nim. Gdy następnie Jezus wraz z uczniami siedział przy stole w jego domu, towarzyszyło mu wielu celników i wielu grzeszników, bo też wielu za nim chodziło. A gdy znawcy prawa należący do faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, a szczególnie z celnikami, zaczęli podpytywać jego uczniów, dlaczego on z takimi ludźmi zasiada przy jednym stole. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Zaraz po tym, jak Pan Jezus uzdrowił paralityka w Kafarnaum, czytamy, że wychodzi nad jezioro i znajdujemy go w typowej dla siebie sytuacji. Jest tłum ludzi, jest Pan Jezus i jest nauczanie. I Kafarnaum na początku swojego istnienia było zaledwie małą wioseczką. Jej mieszkańcy trudnili się rybołówstwem, jakimś rolnictwem i małym rzemiosłem, ale tak naprawdę to miejsce nabrało znaczenia dopiero w czasie okresu rzymskiego. w głównej mierze dzięki swojemu położeniu, ponieważ tuż obok znajdował się bardzo ważny szlak handlowy łączący ze sobą państwa leżące na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, a Afryką Północną. Rzymianie umieścili w Kafarnaum właśnie punkt poboru podatków i od pewnego momentu zaczęło ono się rozwijać, rozrastać i bogacić. I w czasach Pana Jezusa był już całkiem sporym miastem. I właśnie kiedy Pan Jezus kończy nauczanie, wraca do miasta i po drodze mija ów punkt celny. Widzi przy nim celnika imieniem Lewi i podchodzi do niego. I nie wiem, jak do tej pory wyobrażaliście sobie tą sytuację. Na pewno nie była to pusta droga z jakimś małym stolikiem i krzesełkiem, na którym siedział znudzony celnik. Było to miejsce pełne ludzi, było to miejsce pełne emocji i było to miejsce robienia pewnego nieuczciwego biznesu. Dodałbym nawet, że w momencie, gdy pojawia się tam Pan Jezus, to miejsce jest podwójnie wypełnione ludźmi i podwójnie wypełnione emocjami. Bo być może ludzie z tego tłumu pomyśleli sobie, no w końcu mu ktoś powie. Teraz mu pokażę, temu zdrajcy, temu złodziejowi, temu obłudnikowi. I mogli sobie tak pomyśleć, patrząc na Pana Jezusa, oczywiście przez pryzmat innych przywódców religijnych. Bo stół celny to było miejsce, do którego żaden dobry, pobożny nauczyciel nigdy by się nie zbliżył. Dosłownie, nigdy by nie dotknął celnika, nigdy nie dotknąłby stołu celnego czy budynku, w którym pobierano podatki i cło. Bo to sprawiłoby, że stałby się nieczysty. Po drugie, mogliby sobie pomyśleć w ten sposób, bo celnicy czy poborcy podatkowi byli pogardzani i znienawidzeni. Choć nie wiem, czy tak naprawdę my jesteśmy w stanie to sobie do końca wyobrazić, jak bardzo. Rzymianie generalnie wymyślili bardzo sprytny system, taki celno-podatkowy, jak na tamte czasy. Gdy najeżdżali jakąś ziemię, generalnie dawali sporo swobody. Jeżeli byłeś rolnikiem, to nadal mogłeś być rolnikiem, nadal mogłeś uprawiać ziemię, ale w tym momencie zacząłeś uprawiać ziemię rzymską, więc musiałeś płacić za tą ziemię dzierżawę. Jeżeli byłeś hodowcą bydła, to nadal mogłeś to robić, ale musiałeś płacić za każde zwierzę, które miałeś. I generalnie takich podatków było kilka. I zwykle część z nich wpłacana była bezpośrednio do kieszeni Rzymian, ale oprócz podatków skarb państwa czerpał również zyski z cła i z kontrybucji nakładanych na ludy podbite. I do tego wykorzystywali pewne układy biznesowe. Jeżeli byłeś bogatym, wpływowym człowiekiem, ale takim pozbawionym skrupułów, to mogłeś wpłacić z góry do Rzymu pewną sporą sumę pieniędzy i w zamian mogłeś później starać się wyciągnąć tę sumę z powrotem od ludzi. Czyli później starałeś się ściągnąć tę kasę od ludzi w formie właśnie ceł i podatków i oczywiście robiłeś to z jak największym zyskiem. Wynajmowałeś sobie powiedzmy takiego menedżera, przyłożonego celników, a ten z kolei podnajmował ludzi do czarnej roboty. I każdy z nich, każdy z tych poziomów chciał wyciągnąć dla siebie jak najwięcej. I choć Lewi prawdopodobnie nie pracował bezpośrednio dla Rzymu, tylko dla Heroda Antypasa, to żaden ze zwykłych ludzi nie widział żadnej różnicy, bo schemat był dokładnie ten sam. I gdy otworzymy sobie trzeci rozdział Ewangelii Łukasza, wersety 12 i 13, to czytamy, że do Jana przychodzili dać się ochrzcić również celnicy i pytali się, co mają czynić. A ten im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad ustaloną stawkę. To, co zebrali, ponad to, co musieli oddać, zostawało w ich kieszeni. Więc wyobraźcie sobie, ile możliwości dla chciwości, nadużyć i takiej nieuczciwości stwarzał taki system. I jakie emocje to musiało budzić w ludziach? Zwłaszcza, że ci celnicy, właśnie ci najniżsi celnicy od czarnej roboty, często byli ludźmi z tych lokalnych społeczności. No i właśnie, i oto jest Lewi. Jego imię świadczy o tym, że był Żydem, że był z pochodzenia Żydem. Został nazwany na cześć jednego z synów Jakuba. A w tym momencie wyrzutek, zdrajca własnego narodu, który sprzedał swoją duszę za pieniądze rzymskie, za pieniądze Rzymian. Ale Pan Jezus podchodzi i robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Mówi właściwie jedno krótkie zdanie, ale tym jednym zdaniem wywołał wręcz skandal wśród tych lokalnych ludzi, wśród tej lokalnej społeczności. Staje naprzeciwko tego celnika i mówi: chodź za mną, chodź za mną. I właśnie takiego człowieka, zdrajcę, zdziercę, grzesznika i złodzieja, Pan Jezus powołuje na jednego ze swoich uczniów. Jednego z 12 apostołów. I Lewi wstaje i idzie. I wszystko, co kontrolowało jego życie do tej pory, przestało mieć znaczenie. Pieniądze w tym momencie przestały mieć znaczenie. Władza nie ma znaczenia. Stare pragnienia przeminęły. Stracił karierę, stracił może jakieś dobra materialne, stracił ziemskie bezpieczeństwo, ale zyskał coś, czego nikt mu nie zabierze. Zyskał życie wieczne. Zyskał odpuszczenie i przebaczenie swoich grzechów. I Pan Jezus dał mu nowe życie, nowe serce, nowy umysł, nowe pragnienia i dokonał niesamowitej, fundamentalnej zmiany w życiu Lewiego. Bo z tego celnika, który siedział przy stole celnym, który brał, który zdzierał, czyni ucznia, który daje od siebie. I Lewiego znamy też pod imieniem Mateusz. Dokładnie to jest ten Mateusz, który napisał Ewangelię Mateusza. I w tym wszystkim, co się stało, w tym wszystkim, co zaszło, coś tak bardzo poruszyło Lewiego, że postanawia wydać przyjęcie na cześć Jezusa. Wielkie przyjęcie na cześć Jezusa we własnym domu. I zaprasza swoich przyjaciół i co ciekawe, oni przychodzą i przychodzi ich mnóstwo. I generalnie w Ewangelii, czy w Ewangeliach znajdujemy wiele sytuacji, w których Pan Jezus je, w których Pan Jezus spożywa posiłki. I co ciekawe, warto spojrzeć na sposób, w jaki Pan Jezus je spożywa i dlaczego je spożywa i z kim. Ponieważ może to być taką istotną częścią jego przesłania. Ale o tym powiemy sobie za chwilę. A teraz sprawdźmy listę gości na tej imprezie w domu Lewiego. I Marek podaje nam, że jest tam Pan Jezus i jego uczniowie, ale jest też wielu celników i grzeszników. Ale jak rozumieć tych grzeszników? W końcu my wiemy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Więc o co chodzi? I generalnie są to ludzie, na których patrzono wyłącznie przez pryzmat ich życiowych porażek, ich złych decyzji i tego, kim byli. Jest to określenie pewnych grup społecznych, które były za takie uważane, zwłaszcza przez pobożnych Żydów i przywódców religijnych. Także to określenie w Ewangeliach nie jest jakimś wyrazem osądzenia, a raczej jest spojrzeniem społeczeństwa na te grupy społeczne. I określali tym mianem każdego, kto nie żył według prawa regulowanego przez Żydów. Każdego, kto nie żył według prawa mojżeszowego. I to mógł być właściwie każdy. Od bogatych ludzi, nie dbających zbytnio o religijne obrzędy, przez ludzi, którzy bardziej byli zainteresowani tym, żeby przeżyć, żeby się najeść, żeby w ogóle mieć cokolwiek do jedzenia. Po pijaków, prostytutki na rogu, czy inne grupy społeczne. I niektóre z tych grup społecznych były rzeczywiście jakimiś grupami przestępczymi, czy tak byśmy to dzisiaj nazwali, ale z wielu z nich, przepraszam, to byli po prostu zwykli robotnicy, zwykli ludzie, którzy byli zbyt zajęci, zbyt biedni lub po prostu nieświadomi, aby postępować zgodnie z zasadami tych władz religijnych. I właśnie z takimi ludźmi Pan Jezus i uczniowie są na tym bankiecie i jedzą. I gdy patrzymy na nasz tekst, to nasze tłumaczenie tekstu sugeruje, że Jezus siedział przy stole w domu Lewiego. Ale grecki tekst wskazuje, że Pan Jezus leżał przy stole. Była to taka normalna, zwyczajowa postawa spożywania posiłków. Leżało się przy stole z głową skierowaną w stronę stołu i z nogami wyciągniętymi na zewnątrz, opierając się właśnie na lewym przedramieniu. I generalnie to słowo określające to leżenie przy stole w Ewangelii Marka jest użyte 4 razy. 2 razy w przypadku dotyczącym spożywania posiłków, przy stole, tak? Akurat się tak zdarzyło, że przy stole, a dwa następne mówią o stanie związanym z jakąś chorobą. I między innymi sparaliżowany leżał na swoim posłaniu. I to jest właśnie to słowo. To jest właśnie to słowo. Ale dlaczego o tym mówię i dlaczego to jest istotne? Ponieważ zaproszenie kogoś właśnie na ten wieczorny posiłek, w którym spożywano w ten sposób, jedzenie, oznaczało bardzo bliską, intymną, czy wręcz taką rodzinną relację. I Lewi zaprasza Pana Jezusa do siebie, to w tym momencie stawia Go w centralnym miejscu swojego życia. I mimo, że to On był właścicielem tego domu, że Lewi był właścicielem tego domu, to Pan Jezus w tym momencie jest najważniejszy na tym przyjęciu. Pan Jezus jest najważniejszy na tym przyjęciu. I jest to bardzo niecodzienna sytuacja, bo żaden z nauczycieli, czy żaden z przywódców religijnych nigdy nie zgodziłby się przebywać w takim towarzystwie, a co dopiero jeść z nimi posiłek. Mieli prawo, które tak w uproszczeniu mówiąc, określało dokładnie, co możesz jeść i z kim możesz jeść. I ci ludzie, o których czytamy tutaj w tej Ewangelii, czy w tym fragmencie, zdecydowanie nie byli w gronie tych, z którymi można było jeść. Dlatego, że byli nieczyści. I przyglądając się z boku właśnie ogólnie całej tej sytuacji, można by było pomyśleć, że Jezus daje przyzwolenie i akceptację grzechom tych ludzi. Przyglądając się z boku tej sytuacji, można by było pomyśleć, że Pan Jezus właśnie daje przyzwolenie i akceptację na grzechy tych ludzi. No i patrząc na nasz tekst, znaleźli się rzeczywiście tacy, co przyglądają się z boku i patrzą na tą sytuację, i są to znawcy prawa wywodzący się z faryzeuszy. Widzą tę sytuację i zaczynają marudzić. Dlaczego on zasiada przy jednym stole z takimi ludźmi? I zobaczcie, nie przychodzą do samego Pana Jezusa i nie pytają bezpośrednio Jego, ale pytają Jego uczniów. I mam nadzieję, że nie jest też tak z nami. Że zaczynamy widzieć grzech innych ludzi w ich życiu i zamiast przyjść bezpośrednio do nich, to rozmawiamy z wszystkimi dookoła, ale nie z nimi. I kim byli faryzeusze? Faryzeusze byli ruchem religijnym, który był skupiony na tym, by dokładnie przestrzegać prawo i tradycje zbudowanych dookoła tego prawa. Uczeni w piśmie z kolei byli elitą pośród nich, byli nauczycielami, ekspertami. Jeżeli ktoś znał dokładnie prawo, to właśnie oni. I dosłownie faryzeusz oznacza tego, który się oddziela. Albo oddzielony. Czyli człowiek żyjący w oddzieleniu od tego, co nieczyste, by móc stanąć przed świętym Panem Bogiem. I wierzyli, że kontakt z osobami nieczystymi czyni ich nieczystymi rytualnie, ale nie tylko rytualnie. I żeby to wyjaśnić, użyję takiego przykładu. Mamy dzisiaj koronawirusa, który szaleje po świecie. I wprowadzili stany epidemii, jakieś takie strefy zamknięte w różnych częściach świata. U nas po prostu mamy siedzieć w domu. Póki co, mam nadzieję. Mamy być oddzieleni od ludzi chorych, bo przebywając z nimi, mając bezpośredni kontakt z chorymi, nie tylko możesz stać się nosicielem tego wirusa, ale co gorsza, możesz zachorować. I faryzeusze właśnie wierzyli, że przebywanie z ludźmi nieczystymi nie tyle sprawi, że będą nieczyści rytualnie czy fizycznie, ale wierzyli, że możesz stać się również nieczysty moralnie i duchowo. Że ci ludzie, ci nieczyści ludzie mogą mieć realny wpływ na twoje życie, na twoją moralność i na twoją duchowość. I oczywiście to pytanie faryzeuszy nie jest podyktowane troską o Pana Jezusa. Oni chcą po prostu wykazać, że Pan Jezus łamie zasady prawa. I innymi słowy przychodzą i mówią: to jest ten wasz nowy nauczyciel? To jest ten nauczyciel, co niby ma większy autorytet niż my? Co mówią o nim, że uzdrawia i wygania demony? To jest ten wasz nauczyciel, spójrzcie na niego. Z grzesznikami jada, pijak i żarłok. Z celnikami jada. Kim on w ogóle jest? Gdyby był posłany od Boga, to by rozpoznał, że my jesteśmy dobrymi ludźmi i że to z nami powinien przebywać, z Bożym ludem. Ale zobaczcie, jaka jest odpowiedź Pana Jezusa i zobaczcie, co Marek nam pisze. Zacznijmy od Marka. Marek pisze nam, że wielu ludzi z tych, którzy byli tam na tej imprezie, czyli wielu tych grzeszników chodziło za nim. Wielu z tych celników i grzeszników chodziło za Panem Jezusem. Wielu z nich się nawróciło. I to jest dokładnie to słowo chodziło za nim, czyli wielu chodziło za nim, to jest dokładnie to samo słowo, którego użył Pan Jezus, powołując Lewiego. Pan Jezus przebywał z nimi, rozmawiał z nimi i to On miał na nich realny wpływ. I to On zmieniał ich życie. Miał wpływ na ich moralność i na ich duchowość. A oni znajdowali odpowiedź tej największej potrzeby swojego życia właśnie w relacji z Nim. Właśnie z relacji z Nim, będąc blisko Niego. I nie było szans, żeby Pan Jezus stał się nieczysty. Bo tak jak przypomnijcie sobie historię z człowiekiem trędowatym i mówiliśmy sobie o tym wtedy, to Pan Jezus jest źródłem czystości. Sam Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa jest źródłem czystości i nie ma opcji, żeby cokolwiek sprawiło, że będzie nieczysty. Mało tego, to w Jego obecności nieczyste staje się czyste. Ale dla znawców prawa i faryzeuszy zmiana tych ludzi była niczym. Gardzili tym. Widzieli tylko to, co chcieli zobaczyć. A widzieli tylko to, że Pan Jezus je z grzesznikami i z celnikami. I gdy dochodzą do Pana Jezusa ich słowa, Pan Jezus odpowiada im w prosty, ale niesamowity sposób. Niezdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Pan Jezus znajduje się dokładnie w tym miejscu, w którym powinien się znajdować, wskazując na siebie jako lekarza, duchowego lekarza, który jest wśród ludzi, którzy potrzebują Jego uzdrowienia. Lekarza, który jest pełen miłości, który jest pełen współczucia i łaski, który jako jedyny jest w stanie uleczyć tę duchową chorobę, na którą właściwie wszyscy chorujemy. I znawcy prawa byli tak daleko od Pana Boga, że rozpoznając bez najmniejszego problemu ludzi jako grzeszników, zamiast chcieć być źródłem ich uzdrowienia, wskazując na Pana Boga, nie mieli dla nich żadnej litości. Nie mieli żadnej litości. Pogardzali nimi, piętnowali ich. A kiedy Pan Jezus przyszedł, po prostu szaleli z nienawiści do Niego. Są jak tacy chirurdzy, którzy dokładnie się obmywają, przygotowują się do operacji, nakładają na siebie te wszystkie sterylne ubrania, rękawiczki, maski, są gotowi, ale nigdy nie wchodzą na salę operacyjną. Nigdy nie operują. Żeby się nie pobrudzić. Jest to świetna odpowiedź Pana Jezusa, która pokazuje nam po raz kolejny, kim jest Pan Jezus. Jaki jest i gdzie leży Jego serce. A jednocześnie jest wyzwaniem dla samych faryzeuszy. I zastanawiam się, czy chociaż jeden z nich miał jakąś małą refleksję na temat swojego życia. Bo oni uważali się za sprawiedliwych. I w jednym z komentarzy znalazłem cytat z Miszny, który rzuca troszkę więcej światła na postawy faryzeuszy. I zobaczcie. Ten, kto zajmuje się studiowaniem prawa, zasługuje na cały świat. Nazwany jest przyjacielem umiłowanym przez Boga, miłośnikiem Boga, miłośnikiem ludzkości i obdarza go pokorą i czcią i nadaje mu prawo do bycia sprawiedliwym, świętym, prawym i wiernym i trzyma go z dala od grzechu i zbliża go do cnoty, a od niego ludzie cieszą się radą i solidną wiedzą, zrozumieniem i mocą. I relacja Marka jest napisana nie tylko po to, byśmy wiedzieli, co się stało te 2000 lat temu pomiędzy jedną z religijnych sekt żydowskich a Panem Jezusem z powodu spotkania Pana Jezusa z grupą grzeszników. Ale spisana jest przede wszystkim po to, byśmy wiedzieli, co się stało, gdy Pan Bóg w osobie Pana Jezusa stąpił na ziemię i spotkał nas, spotkał Ciebie i mnie. Byśmy mogli wiedzieć, że Pan Jezus konfrontuje Ciebie i mnie z grzechem, z naszym grzechem, nie mniej niż tych ludzi na tym przyjęciu w domu Lewiego. I Marek za pomocą tych kilku historii z tego drugiego, z pierwszego i z drugiego rozdziału Ewangelii Marka pokazuje nam, jaka jest duchowa rzeczywistość, zarówno wtedy, jak i dziś. I kto jest odpowiedzią na tą duchową potrzebę. A nasza duchowa rzeczywistość jest taka, że jesteśmy grzeszni. Jesteśmy grzesznikami nie dlatego, że grzeszymy, ale grzeszymy dlatego, że jesteśmy grzesznikami. Że problem leży w nas. Problem to jest nasza zepsuta, grzeszna natura, która pojawiła się w momencie, gdy zbuntowaliśmy się przeciwko Panu Bogu. I dziś mówienie o grzechu nie jest czymś, co generalnie lubią ludzie słyszeć. Co lubią słyszeć. Raczej wolą słyszeć, że Pan Bóg jest miłością. I co jest prawdą? Pan Bóg jest miłością. Pan Bóg jest miłością. Ale jest to bardzo skomplikowana miłość, która wynika z tego, że Pan Bóg w swojej osobie jest zupełnie inny niż my. I gdy przychodzimy do Pana Boga, a raczej gdy On przychodzi do nas, gdy zaczynamy rozumieć Ewangelię, to widzimy ogromną różnicę pomiędzy nami i pomiędzy Bogiem. I ta różnica sprawia, że wyczuwamy naszą grzeszność i beznadziejność i jednocześnie potężną świętość Pana Boga. I poczucie grzeszności, zrozumienie swojej grzeszności jest niemal skorelowane z bliskością Pana Boga. Im bliżej jesteś, tym bardziej czujesz się nieodpowiedni, tym bardziej czujesz się grzeszny i tym bardziej czujesz Jego świętość. Im bliżej jesteś, tym bardziej widzisz, kim jesteś i że nic z tym nie możesz zrobić. I myślę, że dlatego część ludzi dzisiaj trzyma się z daleka od Pana Boga. Właściwie jak najdalej od Pana Boga, bo nie są w stanie znieść tego poczucia winy. Wypierają Pana Boga, twierdzą, że są dobrymi ludźmi, porównują się z gorszymi od siebie, żeby poczuć się lepiej, szukają w życiu rzeczy, żeby choć przez chwilę poczuć się lepiej. Konsumpcjonizm, jakieś używki, jakieś inne rzeczy, tylko żeby przez chwilę czuć się dobrze. Więc na czym polega ta miłość Pana Boga? Gdyby Pan Jezus nie skonfrontował Lewiego, to Lewi pewnie tkwił nadal w tym swoim grzechu. Nadal był tkwił przy stole celnym. I nasze poczucie grzechu, gdy zbliżamy się do Pana Boga, ma nam pokazać, że to Pan Jezus musi być w centrum naszego życia. Że nic nie jest bardziej istotne od relacji z Nim. Bo sam nic nie możesz z tym zrobić. Nie zasłużymy sobie na zbawienie, nie zasłużymy sobie w żaden sposób na wybaczenie naszych grzechów. I Biblia w tej kwestii jest jasna. Sprawdź sobie list do Efezjan, 2 rozdział, wersety 8 i 9. I miłość Pana Boga polega na tym, że posłał Pana Jezusa na świat, by ten wziął karę za twój grzech, za mój grzech na siebie. A karą za grzech jest śmierć. I dzięki tej ofierze twój grzech może być przebaczony. I to poczucie winy zmieni się w wdzięczność i radość. Twoje życie się zmieni. Będziesz miał nowe serce, nowe priorytety i będziesz innym człowiekiem. Dzięki ofierze Pana Jezusa. I Pan Jezus wie wszystko. Wiedział, jaka jest potrzeba trędowatego. Wiedział, co jest w sercu człowieka sparaliżowanego. Wiedział, co kryje się w sercach tych uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy przeciwko niemu szemrali. Znał myśli faryzeuszy, zna również nasze myśli. Zna nasze pragnienia, nasze potrzeby, ale zna też największe braki, nasze największe sekrety i nasze najgorsze grzechy. Te, których nie chcemy wyciągnąć za żadne skarby na światło dzienne. On wie wszystko. I to powołanie Lewiego w tej historii pokazuje nam, że nikt nie jest poza zasięgiem Jego miłości, łaski i przebaczenia. Że nieważne, kim jesteś, nieważne, co zrobiłeś, nieważne, co robisz w życiu, Pan Jezus wie o tym wszystkim. I mimo to Cię kocha. Ale możesz powiedzieć, wiesz co, Wojtek, ja tak nagrzeszyłam w życiu, że ta miłość na pewno mnie nie dotyczy. Że ja nie zasługuję na nią i nie zasługuję na wybaczenie. I powiem Ci, że ja też nie. Bo nikt nie zasługuje. Nikt nie zasługuje i zupełnie nie o to chodzi. Zupełnie nie chodzi o to, co ja zrobiłem lub czego nie zrobiliśmy, ale chodzi o to, co Pan Jezus zrobił dla nas. Co Pan Jezus zrobił dla nas. I pojawia się tutaj w tym fragmencie również nauka dla nas, dla ludzi, którzy żyją już z Panem Bogiem jakiś czas. Chciałbym zachęcić nas do tego, byśmy badali swoje serca, czy właśnie nie popadliśmy w takie samo usprawiedliwienie i samo zadowolenie faryzeuszy. I w tej historii, którą dzisiaj przeczytaliśmy, na której się skupiliśmy, również znajdujemy siebie. I zadajemy sobie pytanie, czy jesteśmy na zewnątrz, w domu Lewiego, oceniający, wydający wyroki, zadowoleni z siebie, zadowoleni ze swojej duchowości i z tego, kim jesteśmy? Czy jesteśmy w domu Lewiego, przy stole z Panem Jezusem, będąc na co dzień blisko Niego, ciągle świadomi swojej grzeszności? Ciągle świadomi swojej grzeszności. I jest to niesamowity fragment, który pokazuje nam nowe oblicze Pana Jezusa. Oblicze, które kocha ludzi grzesznych, które jest bliskie ludziom grzesznym. I tak jak w tej historii z człowiekiem sparaliżowanym, Pan Jezus pokazał nam swój autorytet, że ma moc przebaczenia grzechów, tak dziś pokazał nam, komu on te grzechy wybacza. Amen.
Dziękujemy Wojtkowi za wygłoszone kazanie. Pochylmy nasze głowy i przyjdźmy wspólnie do Pana Boga w modlitwie. Boże kochany, dziękujemy Ci za to, że w Tobie jest nasze poczucie bezpieczeństwa, wartości i sensu życia. Że to Ty, Boże, powołujesz suwerennie, tak jak chcesz. Że to Ty nas znalazłeś w naszym życiu, to Ty wyszedłeś nam naprzeciw, bo Panie Boże, to Ty zawsze jesteś tym, który jest pierwszy, który jest aktywny. Bez Ciebie my sami nigdy byśmy Ciebie nie szukali. Dziękujemy za to, że dajesz nam różne powołania w życiu, różne funkcje, różne role do dopełnienia i też one zmieniają się w naszym życiu, tak jak zmienia się nasze życie. Dziękujemy Ci za to, że możemy być częścią Twojego Kościoła i chociaż w taki wirtualny sposób, to możemy wspólnie przyjść do Ciebie, żeby Święty Boże, Tobie oddać chwałę i cześć jako jedynemu prawdziwemu Bogu, Bogu, który ma moc, Bogu, któremu należy się chwała i do którego możemy przyjść naszymi problemami, troskami, wyzwaniami, prosząc Cię, Panie, żebyś prowadził, żebyś ochraniał, żebyś prostował drogi, żebyś w tych czasach, które nadchodzą, niepewności, jak to będzie z pracą, z życiem, z różnymi wyzwaniami, kredytami, żebyś, Panie, dał pokój do serca, poprowadził tak, jak tylko Ty możesz. Powierzamy się, Boże, w Twoje ręce na ten nowy tydzień. Niech Tobie będzie chwała i cześć. Amen. Mam jedno ogłoszenie. Ogłoszenie to dotyczy przyszłej środy. Otóż jako Okręg Gdański Kościoła Chrześcijan Baptystów wyznaczyliśmy ten dzień jako dzień modlitwy i postu o nasz kraj, o nasze miasta, o ludzi wokół nas, o nasze rodziny, o Kościół. Będziemy wołać do Pana Boga z prośbą o różne rzeczy dotyczące naszego codziennego życia, ale również, żeby Pan Bóg użył tego czasu, żeby dotrzeć do serc ludzi, którzy Go jeszcze nie znają. Także przyszła środa jest dniem takiego skupienia się na modlitwie i na poście dla tych z nas, którzy mogą pościć. Jednocześnie o godzinie 18 w środę spróbujemy spotkać się na wirtualnym spotkaniu modlitewnym. Każdy, kto jest w naszej bazie adresowej, otrzyma maila z linkiem do spotkania na platformie Zoom. Będzie również ten link dostępny na naszym fanpage'u Kościoła na Facebooku, żeby każdy, kto chciałby te pół godziny do godziny spędzić wspólnie modląc się o różne tematy, które wyznaczyliśmy, mógł się spotkać. Serdecznie zapraszam, wygospodarujcie proszę ten czas. Przyszła środa, godzina 18, tak żebyśmy wspólnie mogli przyjść do Pana Boga w modlitwie, w błaganiu o Boże zmiłowanie, Boże prowadzenie, Bożą dobroć dla naszego kraju. Zapraszam serdecznie.
wciąż.